Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Witam serdecznie panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
Odpowiedzialni za trzeźwość. Takie hasło towarzyszy 43. diecezjalnej pielgrzymce w intencji trzeźwości właśnie w Szczepanowie. Każdy z nas jest więc za to dzieło odpowiedzialny. A jaką rolę mają zwłaszcza do odegrania rodzice i rówieśnicy młodych ludzi?
Jesteśmy akurat w okresie, kiedy przetacza się w mediach dyskusja na temat zakazu handlu alkoholu. Na przykład w Warszawie, w godzinach nocnych. Kościół cały czas podejmuje te działania i jasno wykazuje, że trzeźwość narodu przenosi się nie tylko na życie duchowe, rodzinne, małżeńskie, ale pozytywnie rezonuje także w sytuacji pracy, rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, poczucia bezpieczeństwa. Zawsze podkreślaliśmy, że ten pozorny zarobek, który się uzyskuje przez sprzedaż alkoholu, później jest niwelowany przez straty, jakie wywołuje alkohol. I czasem to są straty przewyższające kilkakrotnie zyski. A więc jest to w sumie absurdalne działanie nawet na poziomie ekonomicznym. Ja już nie mówię o szkodach moralnych, szkodach w rodzinie, w małżeństwie, w rozwoju, zablokowanym rozwoju młodego pokolenia. Widzieliśmy już te dane, które się pojawiły na przykład z Krakowa. W Krakowie wprowadzono ten zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i od razu spadła przestępczość. Poprawiły się właśnie te parametry, o których mówiłem błyskawicznie. Dlatego ważne są działania tutaj prawne, ale dla Kościoła ważna jest formacja duchowa, bo nawet gdy narzucimy prohibicję z góry prawnie, to wiem, jak się to skończyło w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach, to do końca nie skutkuje, jeżeli wewnętrznie nie jest sformowany człowiek, czyli właśnie praca nad sobą, środowisko rodzinne, środowisko szkolne, środowisko rówieśnicze. Jeżeli alkohol będzie nieakceptowany, a równocześnie będzie następował rozwój pozytywnych cech młodzieży, dzieci, jeżeli będą budowane mocne relacje międzyludzkie, no to wtedy zniknie przestrzeń korzystna dla alkoholizmu, bo gdzie on się pojawia? Tam, gdzie jest stres, gdzie jest napięcie, gdzie jest samotność, gdzie jest bezradność. Gdy to jest pokonane, to wtedy źródło jak gdyby sięgania po alkohol zostanie usunięte. I taka jest wizja Kościoła, że przede wszystkim życie duchowe, modlitwa, praca nad sobą, dobre relacje międzyludzkie w rodzinie, w małżeństwie, w środowisku rówieśniczym, to daje gwarancję, że ostatecznie alkohol nie złamie naszego społeczeństwa. Myślę też o innych używkach i innych uzależnieniach, no ale tutaj jest szeroki temat, chociażby uzależnienia dzieci od sztucznej inteligencji. Powstają zabawki, które podejmują próbę rozmowy z dziećmi. To są dosyć niebezpieczne sytuacje. Jeszcze w Polsce ten handel nie kwitnie, ale może się wkrótce pojawić, gdzie urządzenie oparte o algorytmy sztucznej inteligencji jest towarzyszem dziecka na co dzień, czyli może go wprowadzać w różne przestrzenie. Nawet w Stanach Zjednoczonych jest teraz proces, gdzie rodzice pozwali jedną z firm produkujących właśnie takie urządzenia, gdzie ich nastoletni syn był przez sztuczną inteligencję w tym urządzeniu namawiany do samobójstwa, które się uskuteczniło. Więc tutaj widzimy, że są duże, duże pola, bardzo niebezpieczne. Ale to jest kwestia chyba na inną jeszcze audycję.
Wiele jest tych trudnych spraw, ale i w tych wszystkich trudnych sprawach powinniśmy się bardzo modlić. Tutaj zachęcimy teraz słuchaczy, aby szczególnie w październiku rozpoczęli taką modlitwę, bo październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Czy możemy słuchaczom przybliżyć temat nowenny pompejańskiej? Może nie wszyscy o tym słyszeli, a okazją jest zbliżająca się kanonizacja Bartolo Longo, który jest jej autorem.
Bartolo Longo, bardzo interesująca postać, urodzony w latach 40. XIX wieku we Włoszech, wychowany w takim duchu ateistycznym, wstąpił w szeregi satanistów. Świetny, wzięty prawnik, który robił potężną karierę, także prawniczą. Oczywiście te mody wtedy walki z Kościołem były rozpowszechnione, różne formy walki. Pod wpływem jednego z wybitnych luminarzy kościelnych nawrócił się, zaczął propagować właśnie różaniec, będąc przekonanym, zapewnienie Matki Bożej, że kto modli się modlitwą różańcową, ten ostatecznie zwycięży i zostanie uratowany. Wprowadził nowennę pompejańską. Na czym to polegało? Mianowicie bardzo wymagająca. 54 dni non-stop modlitwy. Codziennie wszystkie trzy części różańca, czyli radosna, bolesna, chwalebna, bez światła, bo wtedy jeszcze nie było tych tajemnic, wprowadził je święty Jan Paweł II, ale one są teraz, powiedzmy, opcjonalne. Można dobrowolnie jeszcze je wprowadzić. Ale chodzi o te trzy części. Wyobraźmy sobie te 54 dni podzielone na pierwsze 27 dni. To są błagalne nowenny, a później 27 następnych dni to są dziękczynne. Jedna intencja, która nam towarzyszy, czasem to są intencje, wydawałoby się, dotyczące spraw beznadziejnych, ale muszę podać tutaj przykład jednego z naszych księży, który był na dializach, oczekiwał na dawcę nerki i zaczął modlić się tą modlitwą pompejańską, kiedy w ostatnim dniu nagle został wezwany, bo wiemy, jak to działa, ktoś zginął w wypadku, młody człowiek, błyskawicznie zrobiono tą operację, przeszczepu do tego czasu dobrze funkcjonuje. Znam ludzi świeckich, między innymi małżeństwo z naszej diecezji, które propaguje też tę nowennę, ponieważ sami w swoim życiu cudownie ich dziecko zostało uzdrowione. Przekonali się do tej nowenny pompejańskiej i propagują. Już ponad 10 tysięcy osób zachęcili do tej modlitwy bardzo intensywnej. Trzy części różańca codziennie odmówić, pracując, zajmując się innymi sprawami, to nie jest proste. Chcę też powiedzieć, że właśnie błogosławiony Bartolo Longo rozpoczął tą działalność w Pompejach. Pompeje, które, jak wiemy doskonale, zostały zasypiane popiołem wulkanicznym ponad 2000 lat temu. Teraz można powiedzieć, że odżywają mocą tej modlitwy, ponieważ Matka Boża Różańcowa, która została przez niego tam sprowadzona do Pompejów, cieszy się wielkim kultem i około 4 milionów ludzi co roku przybywa właśnie do tego miejsca, aby uczcić Matkę Bożą Pompejańską. Zachęcam naszych diecezjan, jeżeli są w sytuacji bardzo trudnej, mają intencje, wydawałoby się, niemożliwe do zrealizowania, aby podjęli się tej modlitwy nowenny pompejańskiej.
W audycji W Trosce o Kościół przybliżamy statuty Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. Jak powinno być zorganizowane i prowadzone duszpasterstwo akademickie?
To jest duże wyzwanie, doskonale o tym wiemy, zwłaszcza, że to nie jest Kraków, gdzie jest mnóstwo uniwersytetów, uczelni. My mamy uczelnie wyższe na terenie diecezji. Cieszę się, że tak jest. Przy czym jest zupełnie inna specyfika. Student zazwyczaj bywa tylko na zajęciach, a później wraca do domu. Do domu zazwyczaj rodzinnego. Jak gdyby mamy mało możliwości, żeby nawiązać z nim relację duszpasterską. Bardziej ta relacja duszpasterska, ona się powinna uobecniać w środowisku parafialnym, gdzie normalnie żyje, funkcjonuje student, studentka. Chcę podkreślić, że powołaliśmy duszpasterzy akademickich w tych ośrodkach głównych, czyli Nowy Sącz i Tarnów. Tutaj zajmują się duszpasterstwem, organizując cykliczne spotkania, nabożeństwa, rekolekcje, pielgrzymki, warsztaty. Też próbujemy wskazać kierunek, jak spędzać wolny czas, który będzie służył integracji, rozwijaniu pasji, zainteresowań, otwieraniu się na nowych członków duszpasterstwa. I tutaj bardzo ważną kwestią jest obecność w czasie różnych wydarzeń na uczelniach. Chcę podkreślić, że organizujemy różne wydarzenia, spotkania z ciekawymi ludźmi, konferencje, które gromadzą studentów w środowiskach akademickich, zwłaszcza jeżeli chodzi o poruszanie tematyki związanej też z życiem Kościoła, ale takiej stricte podkreślającej wagę wartości chrześcijańskich w pewnym systemie wartości światopoglądu. Bardzo mi też zależy na tym, no oczywiście mamy ograniczone możliwości, żeby nasi księża podejmowali przyjmowali wykłady na uczelniach świeckich i też to ma miejsce. Kilkunastu naszych księży prowadzi zajęcia z różnych przedmiotów na różnych uczelniach. W ten sposób też jest pośrednio jakieś oddziaływanie, niesiłowe oczywiście, ale pewna propozycja dla młodych, aby mogli się bardziej zaangażować w życie Kościoła. Zobaczymy, jak dalej będzie podejmowane to działanie przez Kościół, bo tak jak powiedziałem, mamy tutaj ograniczoną możliwość docierania do studenta w związku z tym, że student w diecezji tarnowskiej jest specyficzny, czyli nie jest na trwałe związany z uczelnią, nie stacjonuje w akademiku, chociaż jest kilka miejsc, gdzie są możliwości zamieszkania, ale głównie on jest związany z uczelnią i z parafią. Przy czym, tak jak powiedziałem, nie rezygnujemy z tej działalności duszpasterstwa akademickiego i mamy tu już wypracowane pewne metody, ale równocześnie chcemy, żeby w sposób bardziej zaangażowany podejmować to zadanie.
Księże biskupie, a jak tworzyć takie duszpasterstwo otwarte, angażujące? Mamy taką jakąś receptę synodalną na to?
Są już pewne inicjatywy, które sprawiają, że wychodzimy w kierunku różnych środowisk, które wydawałoby się są nieprzemakalne, jeżeli chodzi o chłonięcie Ewangelii, nauczania Kościoła, działalności Kościoła. Tutaj zawsze dla nas ważnym obszarem jest kultura, także kultura współczesna, aby w niej głosić Ewangelię, czyli to pogranicze, można tak powiedzieć, które sprawia, że możemy wychodzić do osób, które są albo w trudnych stanach, albo są obojętne w stosunku do nauczania Kościoła, może czasem nawet z pewną ukrytą lub mniej ukrytą wrogością. Tworzymy dalej przyparafialne świetlice środowiskowe, profilaktyczno-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego i chcemy tutaj współpracować z lokalnymi samorządami. To są zadania państwa i lokalnych samorządów, ale Kościół chce je wspierać, też prowadząc działalność społeczną, charytatywną, kulturalną, edukacyjną w tych placówkach. Oczywiście ważne jest to, aby nie wykluczyć pewnych grup, stąd też synod podkreśla konieczność troski o domy dziecka, zakłady poprawcze, inne ośrodki, gdzie przebywają dzieci, młodzież, no też zakłady karne, penitencjarne, gdzie są osoby starsze, ponieważ trudno jest o tą obecność systematyczną kapłana w takich ośrodkach, dlatego potrzeba też osób świeckich, ludzi młodych z grup parafialnych, którzy będą oczywiście odpowiednio przygotowani, mogli się angażować na rzecz swoich rówieśników właśnie w takich obiektach, w środowiskach, o których wspomniałem. I też tutaj bardzo ważną kwestią jest podkreślenie tego, co najważniejsze w Kościele. Nie tylko działanie horyzontalne, społeczne, poprawiające, wspierające rozwój dzieci, młodzieży, ale także zwracam uwagę na formację duchową i ten wymiar wertykalny jest dla Kościoła najważniejszy, czyli wprowadzanie dzieci i młodzieży w bogaty świat modlitwy, począwszy od modlitwy wspólnotowej, podczas spotkań grup, poprzez modlitwę indywidualną, adorację Najświętszego Sakramentu, różnego rodzaju celebracje i tutaj koncentrujemy się głównie na Eucharystii, a także jak najlepszym przygotowaniem do pierwszej Komunii Świętej, bierzmowania innych sakramentów właśnie w tych środowiskach, o których wspomniałem.
Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.